Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale nie tylko, bo też członek wielu stowarzyszeń, działacz sportowy, społeczny, można byłoby powiedzieć.
Jak to ktoś ostatnio powiedział, społeczny polityk.
Polityk społeczny.
Zarzucając mi trochę, że jestem politykiem, trochę społecznikiem, ale nie wiem.
Wie pan, w mediach społecznościowych wszystko można wszystkim zarzucić. Ja nawet widziałem te wpisy, że nie może pan być społecznikiem, skoro należy pan do partii. I tu już nie chodzi o definicje politologiczne tego, czym jest polityka, sensu stricte i jak się można, jak do niej podejść etymologicznie. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jak widać, no niektórzy uważają, że nie można czegoś robić społecznie. Załóżmy
można robić
coś partyjnego.
No właśnie, no jednak wszyscy jesteśmy pracownikami, a w pracy nie ma polityki, natomiast po pracy, no właśnie ciężko, chyba do 18 polityka, na przykład to do 18 społeczna działalność.
A to dzisiaj zaczniemy odwrotnie, od działalności społecznej, co prawda do tego wydarzenia, które będzie miało miejsce. Cel absolutnie szczytny, absolutnie apolityczny, no ale może ktoś uznać, że skoro robią to ludzie należący do struktur partyjnych, to jednak jest to sprawa polityczna. Bieg gladiatora kolejny odbędzie się, co prawda dopiero we wrześniu, ale już w tej chwili można zapisywać się na to wydarzenie. To wydarzenie, które jest częścią właściwie tego wszystkiego, co dzieje się wokół Rafała, który wywodzi się z Zielonej Góry, tu kończył szkołę, zresztą ze mną chodził do Ogólniaka, tak się akurat składa. Potem wyjechał za granicę, tam podczas pokazów akrobatycznych, treningów. Stała mu się poważna krzywda i zbierane są pieniądze po to, aby go wspomóc. Bieg charytatywny to też taka rzecz, gdzie chyba dobrze się zbiera pieniądze, bo ja mam wrażenie, że ludzie, zresztą to jest potwierdzone, pan wie o tym najlepiej, że ludzie bardzo często angażują się w takie biegi, między innymi dlatego, że jest jakiś konkretny, szczytny cel i wiedzą, że to wpisowe pójdzie dla kogoś, nawet jak nie mają aspiracji, żeby tam ścigać się mocno i przybiegać na jak najlepszej pozycji.
Tak, no drodzy państwo, to wspaniałe, może dwie rzeczy są takie naprawdę budujące w mieście Zielonej Górze. To, że tutaj mnóstwo ludzi uprawia sport, to pierwsze. I druga rzecz, wspaniale łączy to z tą pomocą taką społeczną, charytatywną, działaniami. To jest, drodzy państwo, wasz wkład w to nie tylko finansowy, ale też taki wkład samego bycia tam, tej takiej pozytywnej energii, przestrzeni, którą się wypełnia, bo Rafał to ogląda. My za każdym razem nagrywamy te filmy, przesyłamy mu, on to ogląda i za każdym razem jego żona mówi, że to jest taki zastrzyk energii, który go jakby motywuje do dalszej walki, bo on faktycznie jest tym gladiatorem, no jest sparaliżowany, praktycznie biorąc od szyi w dół. Dzięki środkom finansowym, które już zebraliśmy, one idą w pełni na rehabilitację, to dzieje się za pośrednictwem jego siostry, jego żony, też w międzyczasie tam, za granicą, są zbierane również przez grupy jego przyjaciół przy okazji różnych wydarzeń sportowych.
Rafał mieszka w Hiszpanii.
Tak jest, był związany tam też z kilkoma grupami sportowymi. Jego córka zresztą też ćwiczy akrobatykę.
No i on sam był świetnym akrobatą z
Tak, on był dokładnie tutaj, zresztą akrobaci nasi zielonogórscy wspaniale przyłączyli się do tej akcji i pewno przy tej drugiej też serce i energię swoją oddadzą na to. Tak, drodzy państwo, to jest drugi charytatywny bieg gladiatora. Gladiatora z nazwy, bo to bieg znowu po Parku Poetów. Terenie trudnym, no ale może nie takim
ekstremalnym,
ale trudnym. To bieg po prostu przewyższeniach. Zresztą jako Stowarzyszenie Zielona Góra Zacznij Biegać, które jest współorganizatorem tego biegu, postawiliśmy sobie za cel to, żeby też promować piękne parki w Zielonej Górze. No bo moglibyśmy biec po ulicy, tak? Zrobić jakiś bieg gdzieś tam po Zielonej Górze. Może nawet było ładniej to medialnie sprzedać. Natomiast z Karoliną Michalczak byliśmy z założenia, że mamy przepiękne te tereny w mieście i wokół miasta do biegania i jednym z takich celów też jest tam, gdzieś pośrednio przy okazji tej wspaniałej imprezy charytatywnej też promowanie takiego terenu, takiego miejsca, bo poza biegiem, drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie niedługo na stronie internetowej i na portalu społecznościowym, gdzie znajdziecie Państwo pod hasłem drugi charytatywny bieg Gladiatora. Ukażą się informacje znowu o wspólnych treningach. W poprzednim roku gromadziły mnóstwo chętnych, po 50-60 osób, nawet nie biegnących już później w biegu, ale przychodzących sobie na te treningi. Tam będziemy prezentować znowuż koszulki. Znowu będziemy spotykali się pod Anabo na szosie Kisielińskiej. Tam znów będzie odbywał się ten festyn, czy to wydarzenie charytatywne, bo znowu je połączymy z wieloma ciekawymi pokazami, będą fajne stoiska.
Ja obejrzałem sobie już projekt koszulek na ten też, drugi tak, Gladiatora tak, i tak. Powiem szczerze, że są świetne.
Fajnie, dziękuję bardzo. No to pracowało nad tym kilka
uważam, osób. Nie mając nic do tych poprzednich koszulek, że te są naprawdę dużo lepsze, dużo bardziej atrakcyjne i samo posiadanie takiej koszulki też
myślę, że tak, bo to jest też dowód na to, że mamy dobre serce, więc tak naprawdę wiszamy później tą koszulkę, czy z dumą ją nosimy. Zresztą jak Państwo popatrzycie na stronę internetową naszego stowarzyszenia, czy też popatrzycie, drodzy Państwo, w ogóle na takie raporty jakby z biegu Gladiatora, z tej całej akcji charytatywnej, my jeszcze robiliśmy takie kabarety. Dziękujemy bardzo kabaretom, bo też się wstawiły wszystkie i naprawdę fajnie to wyszło. Drodzy Państwo, bardzo wielu ludzi teraz mówi, gdzie zawędrował Gladiator. Na Facebooku była taka akcja swego czasu, że nasi przyjaciele, biegacze, znajomi, nieznajomi ubierali koszulki i udawali się otóż w jakieś takie egzotyczne miejsca.
W różnych zakątkach świata.
Albo biegali w różnych takich imprezach, bo jak dobrze Państwo wiecie, zapewne wiele tych maratonów odbywa się poza granicami kraju i bardzo dużo ludzi korzysta sobie po prostu taką turystykę maratońską, my to nazywamy, uprawia. To jest fajna rzecz, bo to tak naprawdę 3 dni jedziesz z rodziną, bierzesz udział w biegu i przy okazji jeszcze zwiedzasz jakieś miasta jak Praga, Londyn, a nawet takie dalekie, egzotyczne kraje. Więc gdzieś tam te koszulki Gladiatora pokazywały się i pokazują się, co pomaga, bo wiele ludzi też pyta, nie? Dostawaliśmy maile choćby z Australii nawet, zapytania gdzieś tam Polonii, czy osób związanych na przykład pośrednio z miastem Zieloną Górą, które mówiły, o, widzieliśmy taką koszulkę, coś kojarzymy, wygooglaliśmy, fajnie, że on tam jest, dajcie nam jakiś numer konta, ewentualnie czym możemy wam pomóc jeszcze, poza tylko środkami finansowymi, więc to jest niesamowite, że takie akcje się po prostu dzieją w Zielonej Górze i ta jakby pomoc społeczna coraz lepiej, czy coraz bardziej się ukierunkowuje na te działania. To jest dobry przykład.
O tym biegu na pewno będziemy jeszcze mówić dużo, zdecydowanie dużo, czym bliżej tej właśnie imprezy, która odbędzie się we wrześniu. Natomiast ja teraz myślę, że moglibyśmy śmiało przejść na tereny rekreacyjne, tereny parkowe również, które mocno zmieniają się. Wspomniał Pan o tym, że bieg będzie w Parku Poetów tym razem, natomiast wiele zmienia się w różnych miejscach Zielonej Góry, jeśli chodzi o właśnie te tereny zielone, rewitalizowane. Dzisiaj pojawiła się informacja, że są kolejne pieniądze, na przykład na park w Zatoniu. To nie jest może park taki, po którym można biegać, przynajmniej dzisiaj. Natomiast na pewno jest to takie miejsce, które może być po rewitalizacji rzeczywiście perełką. Pan ma jakieś swoje własne zdanie na temat tych procesów rewitalizacyjnych? Nie wiem, z czymś pan się może zgadzać, z czymś nie zgadzać. Mówię pan jako Radosław Brodzik, chociaż może też członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
To jest tak, że my jako środowisko takie związane społeczników, osób, które się z tym środowiskiem jakby identyfikują, bardzo dużo działań przeprowadzamy w kontekście współuczestnictwa w tego typu działaniach. Kwestia jest taka, że śledzimy jakby to dwutorowo. Pierwsze, jako grupa osób związana ze sportem, czyli patrzymy, czy ta rewitalizacja przeprowadzana w mieście Zielona Góra również jakby obejmuje, czy uwzględnia potrzeby takich środowisk sportowych, biegowych, tak? Tu mówimy o oznaczeniu jakichś ścieżkach, które chcielibyśmy, żeby powstawały w parkach. Jesteśmy zwolennikami
budowy. One już są oznaczane, jeśli będzie to lepiej zrobione.
Tak, ale chodzi o, proszę pana, takie ścieżki biegowe w rozumieniu wyznaczenia tras, mało tego, nawet połączenia tego z pewnymi rozwiązaniami technicznymi w postaci choćby budowy takich aplikacji, które pozwalają biegaczowi nawet nie stąd, bo bardzo często jest tak, że przyjeżdża ktoś choćby na delegację do Zielonej Góry, tak?
I on, ale myśli pan, że to powinno być we wszystkich tych miejscach rewitalizowanych, we wszystkich parkach, tam, czy gdzie, niekoniecznie?
Ja uważam, gdzie są możliwości techniczne, czyli alejka jest szeroka, tak? Sposób wykonania nawierzchni jakby nie jest groźny dla biegacza, bo ciężko się bardzo biega po grysie.
Pokazuje bieg jeża, można biegać i po Parku Tysiąclecia, natomiast czy jest to idealne miejsce do tego, żeby tam tłumy ludzi się pojawiały i biegały po ścieżkach?
No wie pan, to jest, dotyka pan no, ciężkiego problemu, znaczy to temat jest taki bardzo sporny, bo tyle ile osób mówi tak, budujcie park taki, w którym będą tylko ławeczki, tyle innych osób mówi, ej, ale przecież jest na przykład bardzo dużo teraz rolkarzy. Dlaczego tak. Nie budujecie wzorem choćby pól mokotowskich w Warszawie, tak, gdzie są trasy wyznaczone, nie przecinające szlaki komunikacyjne, ale trasy wyznaczone osobne dla rolkarzy. Oni uwielbiają jeździć sobie w kółko na przykład spokojnie.
No trzymając się Parku Tysiąclecia, tam jest taki tor zrobiony, po którym rzeczywiście jeździć można.
Tak, i tam na przykład widywałem nieraz. Oczywiście budowa takiego toru to też jest, porównując z tego, co jest, a co powinno być, to też jest niebo a ziemia. No, musi być szerokie, zupełnie inny rodzaj nawierzchni. Teraz bardzo często kładzie się taką specjalną jeszcze farbę na to taką miękką, która też amortyzuje uderzenia, to się odpowiednio profiluje, żeby ten rolkarz, go nazwijmy tam spokojnie.
Tak, akurat jeśli chodzi o rolki, to rzeczywiście nie ma zbyt wiele miejsc w Zielonej Górze. Chociaż powiem panu, że
to na
jeżdżąc często ulicą Pileckiego, tym łącznikiem, który jest zrobiony do Wrocławskiej, tam tak, te trasy, które tam są świetne. Zarówno dla rowerzystów, jak i dla ludzi na rolkach naprawdę właściwie codziennie można kogoś tam spotkać.
Trasa północna, drodzy państwo, czy panie redaktorze, też jest na przykład mega oblegana, aczkolwiek kogo nie spotkam, to każdy mówi, no świetnie, fajny, szeroki asfalt, kurczę, ale ten ruch ciężarowy jednak, trasa północna, no, ona na żary i te osoby, które biorą udział w tym aktywnym sporcie tam, no mówią, nie, to tak fajnie, ale najlepiej w nocy albo wczesnym rankiem, no nie każdy może tam to robić, nie, no po południu jest tam ciężko, że jest duszno, to jeszcze właśnie ten hałas i spaliny.
No tylko wie pan, już widzę te głosy podnoszące się od różnych osób, tak jak pan mówił, jedni wolą ławeczki, inni rolki, jeszcze inni pobiegać, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, żeby nawet wytyczyć jakąś trasę, powiedzmy w Parku Poetów, tak? Trudne byłoby to technicznie, ale pewnie dałoby się na siłę to zrobić, no.
No byłoby to, akurat w Parku Poetów byłoby to bardzo ciężkie, że ja nie widzę tam za
już
bardzo
mamy Park Ruchu Drogowego tuż.
No właśnie, ale to może Park Ruchu Drogowego, może budowa, bo na to widzę, są środki, więc budowa jakiejś takiej trasy łączącej trochę może dla hulajnóg i dla rolkarzy. Ja po prostu prowadzę obserwacje akurat przy okazji różnych biegów, gdzie bywam w Polsce i na świecie. Patrzę na te, bo najczęściej tak jest, że to się opiera o pewną infrastrukturę tam. Ja byłem zachwycony na przykład będąc teraz w Katowicach i będąc w ich parku, tam też jest taki problem, zresztą pewno państwo wiecie, że też tam dużo się inwestuje w zieleń ze względu na zanieczyszczenia, które
no oni mają, u nich to wygląda trochę inaczej niż u nas.
Tak. Ale parki są przepiękne, natomiast i są tam i stare drzewa i wykorzystują bardzo mocno infrastrukturę i na przykład jest coś, co mi się bardzo podobało, czego na przykład brakuje mi na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, tego, że tam na przykład łączy się właśnie takie trasy ze stadionowymi, czyli jest na przykład właśnie wylany asfalt odpowiednio sprofilowany. My też na przykład na Mosirze mamy sporo miejsca i tam fajnie by było zrobić takie trasy. Dodatkowo od razu infrastrukturę się buduje w postaci jakichś tam lodziarni, pijalni soków.
Oczywiście.
Stawia się namioty ogrodowe i jakby ludzi zaprasza się do tego, bo wie pan, no, mam takie tam wrażenie, na przykład po tych Katowicach, gdzie też to oglądaliśmy, że tam jest na przykład, były i otwarte boiska wszystkie. To też jest oczywiście na Mosirze, żeby było jasne, ale jakby budowa wokół tego infrastruktury, czyli stojaki, i przeprowadzenie jakoś mega blisko przystanku, zbudowanie właśnie takich miejsc przyjaznych, jakieś
bardziej
hamaki.
Otwarte nawet nie dla sportowców wyczynowych,
tak? Tak, właśnie takich amatorskich, ale też takiego połączenia, że idziesz sobie z rodziną i tak, twój syn mały na przykład może sobie pojeździć na rolkach. Twoja żona może sobie zagrać w tenisa albo nie wiem, posiedzieć na ławce, odpowiednio też wyprofilowane, żeby to było wygodne, niezwykła ławka, a ty możesz sobie na przykład pobiegać, albo ty siedzisz na ławce i pilnujesz dziecko,
a potem wspólnie
żona
na lody,
biega, nie? Więc to jest dokładnie, to jest taka... To jest taka budowa infrastruktury. No i teraz przechodząc do pana pytania odnośnie swojego zdania. W moim przypadku cały czas wygrywa takie przekonanie bardzo zrównoważonego rozwoju i równomiernego inwestowania w infrastrukturę, ale przekonaniu, że taką infrastrukturę trzeba zrobić. Nie zgadzam się z jednym z panów głoszących teorię, że igielit na Tatrzańskiej jest złym pomysłem. Jest bardzo dobrym pomysłem.
O tym igielicie mówi się zresztą już tak długo, że...
Wie pan, to jest zdjęcia zimowe pokazują zapotrzebowanie na ukształtowanie, unormowanie tej góry, nazwijmy to, czyli też odpowiednie dociągnięcie tam wody. Zresztą tam była woda, jak dobrze, chociaż nie, czekaj, woda to może ja źle mówię, przepraszam, tam prąd jest, na pewno jest przyłącze prądu, nie wiem jak z wodą. Nie pamiętam już, a byłem na tych spotkaniach wszystkich chyba rewitalizacyjnych. W każdym razie tak, jest prąd, więc wystarczy dociągnąć tylko wodę i już możemy używać armatek, jeśli chodzi o naśnieżenie sztucznie takiego stoku.
Warto też pamiętać o tym, że kwestia tworzenia igielitu na przestrzeni lat zmieniła się bardzo mocno, bo rzeczywiście, kiedy pojawiały się pierwsze igielity, to one pozostawiały wiele do życzenia, jeśli chodzi o narciarzy. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, że można latem skoki narciarskie i to na zawodowym poziomie odbywać na skoczniach igielitowych, no to myślę, że tam zawodowcy nie chcieliby sobie nóg połamać. Na pewno, co się nie nadaje do jazdy.
Tak jest. Tak? Na pewno kwestia pozostaje taka, że jakby infrastruktura tych ścieżek, nazwijmy to naturalnych i tych wydeptanych przez ludzi, no na pewno będzie wymagała poprawy. To zresztą robią Lasy Państwowe. Ci, którzy korzystają ze wzgórz piastowskich, widzą co jakiś czas pewną modernizację, którą Lasy Państwowe przeprowadzają, jeśli chodzi o unormowanie strumieni, budowę tych nawierzchni dróg. To jest bardzo fajna sprawa, bo mnóstwo rowerzystów z tego korzysta, ale też zabezpieczenie tego terenu przed ewentualnym pożarem, bo póki co mamy jeszcze mokry ten Lipiec, ale przypomnę, że tam pożary wybuchały również na wzgórzach piastowskich.
Kiedy były potężne susze, tak się działo.
Jest tam takie słynne ognisko, które też tam niejednemu już mieszkańcowi sens powiek spędziło za Tatrzańską. Też jest z tym problem. Co do wieży widokowej, to tutaj jakby narodziła się we mnie osobiście pewna wątpliwość po tym, jak usłyszałem, że nie jest to kwalifikowalny wydatek, jeśli chodzi o wydatek z funduszy.
Wie pan, tutaj zdania są tak podzielone, że ja już się pogubiłem.
Ja tylko mówię,
pogubiłem się strasznie.
Instytucja zarządzająca taką informację, dla mnie ona jest jakby najbardziej wiążąca. A zatem jeśli chodzi o wydatek z budżetu miasta, to uważam, że to byłoby trochę za dużo. To jest osobiste moje zdanie i wydatek na taką wieżę środków nie pochodzących z Europejskiego Funduszu jest zbyt dużym wydatkiem. Wydaje mi się, że gdyby rozpatrujemy w kategorii budżetu, no to wymaga to tutaj naprawdę dobrego przemyślenia, bo to jednak trochę by było za dużo jak na te wzgórza naraz, tak? Być może trzeba ująć to w jakiejś wieloletniej perspektywie, może trzeba szukać gdzie indziej środków, nie wiem, od tego będzie już prezydent. Natomiast jeżeli nie jest to kwalifikowalne, to w moim przypadku osobiście uważam, że nie powinno to być.
A podoba się panu pomysł obwodnicy południowej, która powstanie?
Absolutnie nie. Od początku byłem przeciwny. Uważam, że budowa tej obwodnicy nie zmieni niczego. To jest temat, drodzy państwo, na następne 10 audycji. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że odbyłem ostatnie spotkanie z ludźmi bardzo mocno zaangażowanymi w budowę różnych ścieżek rowerowych, szukania rozwiązań takich komunikacyjnych dla miast. Uczestniczyłem też w takim panelu dyskusyjnym, na którym prezydenci też miast wypowiadali się różne, choćby Dąbrowy Górniczej, tak? W tych Katowicach.
I tam chodzi o tą słynną teorię, Biedroń, że w Stanach dobudowywali pasy, tak? Jest ich teraz 15, nie rozładowuje to korpus.
Dokładnie. Między innymi chodziło też o pokazanie, panie redaktorze, takiego efektu budowy jakby miasta przyjaznego dla osób z zewnątrz i szukania rozwiązań takiego, żeby jednak ruch samochodowy kierować na parkingi przed miastami. To wymaga oczywiście skonstruowania jakiegoś planu i po prostu wdrażania go w życie. Ja rozumiem, że nie wszystkie decyzje są popularne i pewno włodarze miast nie chcą ich podejmować, no bo ograniczenie ruchu w centrum, czy też wprowadzanie jakichś ograniczeń, jeśli chodzi o to,
że dużo zależy też od wielkości miasta, bo jeśli zrobi to, nie wiem, miasto wielomilionowe i bardzo mocno ograniczy ruch centrum, co zresztą widać w wielu europejskich stolicach,
choćby w Warszawie,
również, która wiemy, jak jest zatłoczona, To jest to jeszcze rzecz, powiedziałbym, do przełknięcia dla większości mieszkańców, bo mogą się przyzwyczaić, że do ścisłego centrum nie wjedziemy samochodem. No ale wie pan, wyciąć Zieloną Górę na przykład i ograniczyć ruch w centrum, to tak jakbyśmy pół miasta wycięli z jazdy samochodem.
Panie redaktorze...
Ja nie mówię o nowych granicach administracyjnych, o tak zwanej Starej Zielonej Górze.
Panie redaktorze,
po pomorskim będziemy jeździć...
Panie redaktorze, no jest tak, że liczba samochodów przyrasta. Kiedyś tu rozmawialiśmy na ten temat. Samochód zajmuje też... Tak, samochód też zajmuje jakieś konkretne miejsce. Konkretne to znaczy, że coraz więcej potrzeba na miejsc parkingowych w rozumieniu też przybywających tych aut. No jedno auto to jest tam 2 metry na te 1,30 m, więc zobaczcie, to jest powierzchnia, nie? W metrach kwadratowych. Gdzie ta auta składować? Więc jest już czas, patrząc na rozwój, no nazwijmy ją metropolii, nawet naszej, tu zielonogórskiej, przemyślania czy szukania właśnie takich rozwiązań. Może czas rozpocząć jakąś serię konferencji, może czas rozpocząć jakąś debatę z udziałem i przeciwników, i zwolenników.
A ja powiem panu, że mam na to swoją koncepcję, bo myślę sobie, że jest taka możliwość, a właściwie za moment samo stworzy się nam pole do dyskusji na ten temat. Po pierwsze, będziemy mieli świetny, nowy tabor autobusowy. Nowoczesne autobusy, do których jak się wsiądzie, to już człowiek wie, że jedzie w komfortowych warunkach. Nawet jeśli nie musi mieć świadomości, że są one elektryczne, czyli zeroemisyjne. Do tego...
No nie wszystkie będą elektryczne.
No nie wszystkie. Natomiast będzie ich zdecydowanie najwięcej w Polsce, biorąc pod uwagę to, jak rozwijają się miasta w tym aspekcie. Do tego kilkadziesiąt kilometrów dróg rowerowych, o których też już mówiliśmy od lat. To w poprzedniej kadencji Rady, kiedy pan był radnym, już wtedy rozpoczynaliście rozmowy na ten temat. Teraz wiemy dokładnie, nie tak dawno podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim. Prezydent z panią marszałek podpisują umowę na konkretne rozwiązanie. No i proszę sobie teraz wyobrazić, że za jakiś czas, ja nie wiem, jakie są terminy dokładnie, będziemy mieli ścieżki rowerowe, do tego nowoczesne autobusy, po odnowionych arteriach zielonogórskich, bo też się dużo dzieje. Do tego wszystkiego coraz głośniej mówi się o wypożyczalniach rowerów i tak dalej, bo one zaczynają mieć sens w momencie, kiedy mamy infrastrukturę. Wtedy myślę, że wiele osób samo zacznie się zastanawiać, czy nie lepiej jest im się przesiąść na inny rodzaj komunikacji. Ja znam takie osoby, które mieszkają w wielkich miastach europejskich i po kilku latach dochodziły do wniosku, że bardziej kalkuluje im się nie mieć samochodu, po prostu fizycznie, tak? I przemieszczać się komunikacją
często
miejską.
Często czyta pan pewno, że Nowojorczycy nie mają aut i w ogóle nie używają albo używają.
Bardzo często tak się dzieje. Ludzie rezygnują powoli z samochodów. No to się też staje modne.
To się staje modne i w Europie. W zasadzie ta moda idzie ze Stanów Zjednoczonych, chociaż Stany Zjednoczone są najlepszym przykładem pewnych działań proekologicznych, bo mam tam swoje zdanie na ten temat, ale powiedzmy tak, że słusznie pan zauważył, że ta infrastruktura się zmienia. No właśnie to tak naprawdę jest działanie miast wszystkich w Polsce, które to robią i większość robi to właśnie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo w ogóle funduszy europejskich ukrytych w ramach ich tam RPO, czy przeznaczonych w ramach tego RPO. Natomiast jest, wie pan, no pewne we mnie taki cały czas przekonanie, że trzeba robić wszystko łącznie z dopłatami zarówno do biletów komunikacji, jak i budową sieci tej komunikacji, tak, żeby naprawdę jak najbardziej ułatwiać tym zielonogórzanom dojazd. I tu już mówimy o starej i o nowej, o starym i o nowym mieście, o tak to nazwijmy.
No wie pan, jeśli ktoś mieszka w tak zwanym nowym mieście, gdzie czasami jedzie dana linia dwa razy dziennie, a w weekend raz dziennie i ma się wydostać stamtąd albo przenieść się do Zielonej Góry, bo ma ochotę przyjechać do centrum, no to bez samego
trzeba
się nie
szukać,
da.
Ja wiem, dlatego trzeba szukać właśnie pewnych rozwiązań komunikacyjnych, dopasowywać pewne rzeczy. Dlatego, że wie pan, ostatnio gościłem kolegę tutaj z Warszawy, który jest pod Warszawy, który powiedział tak, że on jest zdziwiony, że do Ochli, tak, u nas bardzo reklamowanej, jako tam akurat przy okazji święta miodu,
skansenu i tak dalej,
nie ma ścieżki rowerowej, nie? No bo to się ścieżka urywa przy na wysokości ronda, no ona się tam ciągnie 200 metrów jeszcze do basenu i koniec, nie? I później podróżowanie z rodziną zwłaszcza
tylko
rowerem.
Wie pan, tam tą ścieżkę zbudowano 50 lat temu, tak?
No i tam, ale ten asfalt się tam w miarę trzyma, nie?
Po jednej stronie, tak.
Tak, natomiast absolutnie zdziwiony był, że do takiego miejsca, jak na przykład Dzika Ochla, ten basen, no tam dochodzi ścieżka od tyłu i od, nazwijmy to od przodu, czyli przy drodze i od tyłu, od strony Glinianek. Natomiast absolutnie dziwił, bo już do Ochli to nie prowadzi. Mówił, że to jest jest wspaniałe miejsce, no tylko nic, przyjeżdżać rowerami rodzinnie, tam sobie pochodzić, obejrzeć właśnie jakimś święcie, wsiadać w rowery i wracać. I to był później przykład taki właśnie, no i, który mi dał...
I bezwzględnie miał rację, powiem
i to panu. I powiem panu, że tak, że to poprawi jakość na pewno emisyjności tutaj, bo my rozmawiamy jeszcze o, znowu o pewnym temacie, który wróci do nas we wrześniu. I on jak zwykle wybuchnie medialnie, później się będą wypowiadać politycy, później będzie trochę pomysłów, później będą tam pomysły dzielone na lepsze, gorsze i pewno znowu o temacie w okolicach marca będziemy zapominać. To jest temat emisyjności, jeśli chodzi o spaliny, o pył i tego typu rzeczy. No znowu za chwilę już nie będzie tak wietrznie, stanie ta pogoda, zaczną ludzie palić w piecach, różnymi rzeczami palą, to też już było przedmiotem kiedyś tu naszej dyskusji.
No i alerty smogowe znowu się będą pojawiać.
I właśnie, i my proszę pamiętać o tym, że to się kumuluje. To nie jest tak, że to powoduje, że ta jakość powietrza, no coś się z tym
no
dzieje.
No i powiem panu, że tutaj ciekawe zdanie słyszałem, to na zakończenie zamkniemy tym wątkiem, od Roberta Sapy, który mówił, że badania pokazują, robione przez ekspertów i specjalistów, że wybudowanie tej tak zwanej obwodnicy południowej pozwoliłoby wyprowadzić z miasta dziesiątki, jak nie setki ton szkodliwych substancji, bo ruch rozkładałby się po prostu inaczej. W tej chwili zostaje to w granicach miasta, natomiast kiedy myśli się o tym, że przejeżdża tamtędy 10 tysięcy samochodów, czy jakieś tam są dokładne wyliczenia w ciągu jednego dnia, to po przemnożeniu ilości substancji toksycznych wydzielonych z rur wydechowych tych pojazdów, tyle wyprowadzilibyśmy poza miasto. No, jest to jakiś głos w tej
ciężko
kwestii.
Mi się odnieść, znaczy nie chciałem tego tematu rozpoczynać, bo to...
Bo to temat na zupełnie nową rozmowę.
Ja nie wiem skąd te wyliczenia, bo z drugiej strony tego ruchu od tamtej strony nie ma tak dużego, ludzie uciekają
przez dzisiaj Kożuchów. Nie ma, bo nie ma którędy jeździć.
No tak, no, ale ludzie i tak jeżdżą przez Kożuchów, jeżeli chodzi o trasę Nowa Sól-Żary, nie? Ja myślę, że bardziej większym wyzwaniem dla radnych, i to zarówno miasta, jak i sejmiku województwa, byłoby przypatrzenie się drodze Zielona Góra-Nowogród, bo to jest... Proszę pamiętać, że tam mieszka, ojej, wypadło mi teraz z głowy, nie pamiętam, ale to jest, drodzy państwo, 2/3 zagęszczenia województwa lubuskiego, jeśli chodzi o ludność i o gminy
według TKB. No i dlatego między innymi ta droga jest tak niebezpieczna.
I ona jest niebezpieczna, bo ona jest bardzo wąskim gardłem, nie? A proszę zobaczyć, jak mamy połączenie z Gorzowem, piękne Eską, nie?
No, jak widać, tam gdzie te drogi powstają i są dobre jakościowo, to rzeczywiście wszyscy są zadowoleni, chociaż zawsze jest coś za coś i podejrzewam, że jak powstawała S3, też było mnóstwo osób, którym nie odpowiadało takie rozwiązanie komunikacyjne. Radosław Brodzik był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Do usłyszenia, do zobaczenia na biegu.